Weekend ze zabytkiem.
Marzena Pakowska, dzień dobry, witam w sobotni poranek. Jak zwykle z profesorem Januszem Trupindą zwiedzamy Pomorze w poszukiwaniu zabytków, które można zobaczyć. Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, profesor Janusz Trupinda, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj o zamku, ale nie w Malborku, tylko o zamku, który także jest od niedawna oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku, czyli o zamku w Sztumie. No teraz jest pan gospodarzem także na zamku w Sztumie.
Obiekt, który przejęliśmy na przełomie roku 2017-2018, jest niesamowicie ciekawy. Jest wielkim wyzwaniem naukowo-badawczym, ale też wielkim wyzwaniem muzealnym. Spędzamy tam sporo czasu.
Ale my dzisiaj się cofnijmy w przeszłość, dokładnie do początków tego zamku.
On pierwotnie znajdował się na wyspie. Dzisiaj to jest taki przesmyk między dwoma jeziorami. Cudowne, cudowne położenie, które no, wręcz stworzone było do osadnictwa. Więc pierwsze pytanie, które tam się pojawia, to czy przed Zamkiem Krzyżackim było coś jeszcze w tym miejscu? To nie zostało do dzisiaj zweryfikowane i potwierdzone.
Podobno mógł być pruski gród jakiś.
Miejsce jest idealne. Gdybym był Prusem, to bym tam gród założył, ale no, musimy to potwierdzić.
No trzeba, historycy się opierają na faktach, a nie na domniemaniach.
Tak jest, więc to jest pierwszy punkt do dyskusji. A też początki zamku murowanego są wianem mgłą tajemnicy, bo pierwszy wzmiankowany urzędnik sztumski pojawia się w 1331 roku. A w zasadzie jest wymieniany w dokumentach związanych z procesem warszawskim, procesem polsko-krzyżackim, gdzie omawia się najazd na Kujawy i Wielkopolskę z 1331 roku i tam wzmiankowany jest komtur ze Sztumu. Dwa lata później, w 1333 roku, wzmiankowany jest już z imienia wójt sztumski i tak naprawdę do końca już pobytu krzyżaków w Sztumie tam rezyduje wójt sztumski. Czy te dwie zmianki można traktować jako potwierdzenie funkcjonowania już tam zamku murowanego? Część badaczy XIX-wiecznych, część badaczy XX-wiecznych przyjmuje to jako niemal pewnik, no ale ostatnie badania pokazują, że może być troszkę inaczej.
Czyli co, najpierw mógł być jakiś drewniany zamek, jakieś obozowisko?
Tak jest, bo to było najszybciej, to był najłatwiejszy sposób budowania i krzyżacy bardzo często z niego korzystali. Stawiali jakieś umocnienie drewniane, jakąś wieżę, jakiś umocniony budynek, umacniali go dookoła wałem ziemnym, wzmocnionym konstrukcją drewnianą i już. A kiedy pojawił się murowany? Otóż najprawdopodobniej 1377 rok, to jest pobyt w Sztumie księcia austriackiego Albrechta III, zwanego Długowłosym, który wraca z Rejzy na Litwę i funduje coś, co w źródłach określone jest mianem fortalicjum. I owi wspomniani przeze mnie badacze XIX-wieczni uważali, że to fortalicjum może to oznaczać wieżę, która została w Sztumie wybudowana, która w istniejącym już murowanym założeniu została przez tego Austriaka jaka ufundowana, natomiast fortalicjum nijak nie daje się pogodzić z określeniem wieży, znaczy to dużo więcej, więc wydaje się, że początki zamku murowanego to właśnie tenże rok 1377.
Weekend ze zabytkiem.
Bardzo ciekawą postacią, która pojawia się w kontekście zamku w Sztumie, jest wielki mistrz Ulrich von Jungingen, który tam wypoczywał.
Właściwie wszyscy wielcy mistrzowie od końca XIV wieku aż do połowy XV w Sztumie wypoczywali, dlatego że ten obiekt jest bardzo, bardzo ciekawy.
W pięknym otoczeniu jezior.
Oczywiście, klimat też jest inny niż w Malborku, bo w średniowiecznych źródłach mamy potwierdzenia sytuacji, kiedy doradza się wielkiemu mistrzowi ze względu na złe powietrze albo złą wodę w Malborku udanie się do Sztumu. To jest w sumie 12 kilometrów tylko od Malborka, a jednak mikroklimat inny. A więc wszyscy wielcy mistrzowie korzystali z tego miejsca i tak jak mówiłem, obiekt jest bardzo ciekawy, bo łączy w sobie dwie funkcje. Jest z jednej strony siedzibą urzędnika krzyżackiego, nie najważniejszego, bo jest to tylko wójt, ale jest też rezydencją wielkich mistrzów i to nadaje mu szczególną rangę.
Wróćmy do Ulricha von Jungingena, bo on rzeczywiście podobno bywał i nawet takie swoiste zoo podobno urządził właśnie w tym miejscu.
No skoro wypoczywać, no to zażywać kontaktu z naturą, to są te wspomniane jeziora, to jest fantastyczny mikroklimat, to są konie, które krzyżacy też w sztumie trzymali, ale również właśnie wspomniane zoo, które służyło z jednej strony rozrywce wielkiego mistrza, ale z drugiej, kiedy podejmował gości zarówno w swojej głównej rezydencji w Malborku, jak i w sztumie, to zoo pełniło rolę reprezentacyjną. Pokazywało, że jest to wielki władca, że nie jest to tylko zwierzchnik zakonu rycerskiego, zgromadzenia religijnego, ale że jest to władca jednego z najpotężniejszych państw późnośredniowiecznej Europy.
Można by powiedzieć taki oświecony władca, chociaż na oświecenie jeszcze musimy trochę poczekać, bo to jest dopiero początek XV wieku.
Tak jest, ale zarówno ogrody, jak i przepych, wspaniałe stroje, które wielcy mistrzowie wdziewali przy określonych okazjach, jak i również zwierzyniec z egzotycznymi zwierzętami, jak i również egzotyczne trunki czy potrawy na stole, to wszystko było nastawione na gości, na budowanie prestiżu władzy.
Wizerunku, po prostu PR średniowieczny.
Nie chciałem używać tego pojęcia, dokładnie tak.
Niedźwiedzie, wielbłądy, lwy podobno nawet były tam.
Tak, tak. Czy lwy to nie wiem, ale jeden lew na pewno.
Ulrich von Jungingen to ten wielki mistrz, który jest nam znany z bitwy pod Grunwaldem, bo tamżeż poległ, więc krótko był tym mistrzem, bo zaledwie kilka lat. Ale co dzieje się ze sztumem właśnie w 1410 roku? No bo Malbork, wiemy, był oblężony, niezdobyty. Ale czy sztum się udało?
Sztum został zdobyty przez wojska Władysława Jagiełły, który po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem maszerował na Malbork, ale po nieudanym oblężeniu zamku malborskiego sztum z powrotem wraca w ręce krzyżackie. I podobnie się dzieje w czasie wojny trzynastoletniej, kiedy zamek sztumski przechodzi z rąk do rąk. Jest bardzo łakomym kąskiem, bardzo strategicznie położonym, niedaleko Malborka właśnie, też dobrze umocnionym, więc walki o niego są zażarte. Ale ostatecznie po drugim pokoju toruńskim trafia w ręce polskie i staje się siedzibą polskiego starosty.
Przez kilkaset lat będzie tą siedzibą, aż prawie do XIX wieku.
Tak jest, a w międzyczasie jeszcze 3 razy odwiedzą sztum Szwedzi, zajmując zamek, szkodząc mu. Bardzo ciekawa historia, bardzo barwna historia. Aż do XIX wieku, a właściwie do XVIII wieku, do 1772 roku, kiedy sztum trafia w ręce pruskie i staje się siedzibą administracji pruskiej. A więc dzieli los wielu zamków, dzieli los wielu zabytków, które administracja pruska traktuje bardzo użytkowo. Bez jakby szacunku dla historii, po prostu instaluje tam swoje urzędy i tak też dzieje się w sztumie. Umieszczony zostaje tam sąd, więzienie, mieszkania dla urzędników i taki stan trwa aż do 1945 roku.
Po 1945 roku może kiedy indziej porozmawiamy na temat zamku w sztumie, ale jeszcze tylko jedno takie pytanie dotyczące początków tego zamku. Czy są jeszcze jakieś relikty, jakieś cegły, jakieś fragmenty murów, które odnoszą się właśnie do tej pierwszej budowli, do tego pierwszego zamku zbudowanego w średniowieczu? Bo później oczywiście były nadbudowy w kolejnych wiekach.
Tak, skrzydło południowe to jest skrzydło najstarsze, skrzydło, które zajmował wójt sztumski. Ten obiekt jest też niezwykły ze względu na swoje rozplanowanie przestrzenne. To nie jest regularny zamek, jak do jakich się przyzwyczailiśmy. Założenie jest nieregularne, ale zasady, które tam zastosowano, są bardzo podobne do innych zamków, bo krzyżackie zamki, jak pokazują nasze ostatnie badania, dzieliły się w średniowieczu na dwie części. Na dom, zwany haus, hus, huse, dom konwentualny, dom zakonny, a więc taką przestrzeń, gdzie nie miały wstępu osoby postronne, i przedzamcze. Czyli miejsce, gdzie załatwiano wszystkie świeckie sprawy administracyjno-gospodarcze związane z funkcjonowaniem tych jednostek administracyjnych podstawowych, zwanych komturstwami, ale także wójtostw i prokuratorstw. W sztumie ta przestrzeń ograniczona była właśnie do jednego skrzydła tylko. Nie było to czworoboczne założenie, tak jak w Malborku zamek wysoki, tylko jedno skrzydło, to najstarsze skrzydło. I tam, w piwnicach, znajdujemy jeszcze relikty tego pierwszego zamku, tej pierwszej budowli.
Przewodnikiem po zamku w sztumie był dzisiaj dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, profesor Janusz Trupinda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Weekend ze zabytkiem.